W dzisiejszej strefie popkultury zajmujemy się tematami memów, śmiesznych obrazków, generalnie kultury internetowej. I teraz mem kojarzy nam się zwykle z różnym komentowaniem bieżących wydarzeń. No to teraz zajrzyjmy trochę do historii. Jest z nami na linii Piotr Ponewczyński, autor fanpage'a Historyczne Memy na Facebooku. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy.
W takim razie, w jaki sposób memy mogą służyć do przekazywania wiedzy na temat historii? Czy to w ogóle można nazwać wiedzą? Bo mem jest taką malutką cząsteczką, wiemy o co chodzi, ale wiedza to raczej taki w zasadzie no, cały układ tych cząsteczek i znajdywanie wzajemnych zależności między nimi.
Cóż, mógłbym podzielić wiedzę przekazywaną przez memy historyczne na dwie części. Pierwsze, takie bardziej hermetyczne, zazwyczaj wymagają pewnego doinformowania się na ten temat i po prostu inspirują ludzi, którzy je odbierają, do tego, żeby po prostu stukać jakieś hasło, postać, bitwę, wyszukiwarkę internetową, poczytać o nich na Wikipedii i dowiedzieć się czegoś więcej. A drugie to utrwalanie już istniejącej wiedzy, nawet przez pokazywanie szerszego kontekstu i większej ilości informacji.
Historia nie kojarzy nam się zawsze pozytywnie. I gdzie jest ta granica tego, z czego można takiego mema zrobić?
Cóż, tutaj musimy postawić sobie dwie granice. Jedną wynikającą z granic standardów społeczności na portalach społecznościowych, które przede wszystkim nie pozwalają przesadzać z historią III Rzeszy głównie, ze względu na swastyki, twarz Adolfa Hitlera, które często skłonią banem, czyli zablokowaniem możliwości publikowania, komentowania i praktycznie jakiegokolwiek czynnego użytkowania Facebooka. A z drugiej strony również odbiorcy, pomimo tego, że śmieją się z olbrzymiej ilości, niektóre tematy uważają za mocne, na przykład śmierć Jerzego Popiełuszki, rzeź Wołyńska, no. Tak, głównie te dwa.
To są tematy, które budzą emocje od wielu, wielu lat i wciąż jakby ciężko żartować z czegoś, co tak
mocne piętno odcisnęło
na naszym społeczeństwie, nie tylko na poszczególnych jego jednostkach. A powiedz, jest jakiś ulubiony okres historyczny, z którego ty czerpiesz inspirację do komentowania tego, co się dzieje?
Dobre pytanie. Najwięcej memów tworzy, zdaje się, od II wojny światowej i początkach zimnej wojny. Ale myślę, że z kolei w anglojęzycznym internecie najbardziej popularny jest starożytny Rzym, ale osobiście moim ulubionym epoką historyczną jest okres Złotego Wieku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od tego zaczynałem, tworząc stronę 4 lata temu. Do dzisiaj lubię stawić mema z Kmicicem, z kniaziem Jaremą i podobnymi postaciami historycznymi.
Wtedy byliśmy tak wielcy, że na mapie się nie mieściliśmy.
1 000 000 km².
Czy według ciebie jako twórcy memów obrazki, które tworzysz, są w jakiś sposób synkretyczne?
Trudno powiedzieć, prawdę mówiąc, ale tak, myślę, że faktycznie łączą to, czy mamy na co dzień styczność, czyli wiadomo, templatki, czyli szablony do memów, jakieś filmy, seriale, etc. z wydarzeniami historycznymi. Czyli można powiedzieć, że tak łączą czasami sakrum z profanum, coś, co do siebie pozornie w ogóle nie pasuje. I myślę, że chodzi to im całkiem nieźle, skromnie mówiąc.
U ciebie bardzo często Top Gear pojawia się właśnie, jeżeli mowa o tym synkretyzmie tutaj.
A tak, jest to akurat jedna z naj... Myślę, że głównie dlatego, że jednak znaczną część moich odbiorców stanowią mężczyźni w 18-24 lat, których znaczna część uwielbia program Clarksona, Hammonda i Maya, a poza tym mają olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o templatki, czyli właśnie szablony do memu. W zasadzie dowolny kadr z to wgierać podpis z cytatem nadaje się na tę latkę i stworzenie z niej mema.
Jak to odbierasz? Czy te historyczne wydarzenia możemy traktować trochę jako takie krzywe zwierciadło, w którym komentujemy współczesne wydarzenia? No tak pomyślę, że chiński mur zbudowany, aby uchronić się przed inwazją Mongołów, no można później próbować odnosić do tych współczesnych murów, czyli do na przykład muru stawianego na granicy USA i Meksyku, czy na przykład obecnie do wzmacniania siły polsko-białoruskiej granicy.
Tak? No tak, historia kołem się toczy, prawda?
Towarzysz Marks mówił, że historia powtarza się dwa razy. Za pierwszym razem jako tragedia, a za drugim razem jako farsa. I myślę, że faktycznie przy odrobinie naciągania i przymykania oczu na szczegóły, które nie są aż tak istotne z punktu widzenia całości historii, można śmiało wykorzystywać wydarzenia historyczne w ramach komentowania, że nawet wyśmiewania dzisiejszych wydarzeń, jak chociażby ostatnio wielce popularne porównanie wycofywania się Sowietów z Afganistanu do ewakuacji Amerykanów.
No właśnie, mówiłeś o tych templatkach, czyli o tych szablonach. W jaki sposób przerobić taki znany format, który aktualnie jest wśród trendów w kulturze internetowej, na ten styl historyczny właśnie? Najprostszy sposób.
Cóż, szczerze mówiąc, to korzystam głównie z aplikacji Meme Generator, która oferuje cotygodniowo najnowsze templatki z angielskiego internetu, ale prawdę mówiąc, nie do końca pasują one do polskiego internetu, gdzie wciąż czerpiemy templatki z takich klasyków jak Świat według Kiepskich, Miodowlata, Rancho, głównie popularne są obcojęzyczne źródła, jak właśnie Top Gear, Pingwiny z Madagaskaru oraz inne seriale i kreskówki. Jak najlepiej dopasować? Na początku jest pomysł. Trzeba po prostu znaleźć sobie jakiś pomysł, dopasować do niego jakąś templatkę. Najprościej jest oczywiście po cytacie, na którym opiera się templatka, jeżeli ma sobie jakiś cytat, ale też po prostu czasami trzeba usiąść i pokombinować, żeby stworzyć dobrze pasującego mema.
Zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Historyczne memy to jest temat naszej drugiej rozmowy w dzisiejszej strefie popkultury. W dalszym ciągu rozmawiamy z Piotrem Ponewczyńskim, który prowadzi właśnie fanpage Historyczne Memy.
I zastanawiamy się, w jaki sposób taką nowoczesną kulturę internetową można byłoby zaimplikować do nauki historii w szkołach. Widzisz na to jakiś sposób? I jeszcze tak przy okazji chciałbym cię zapytać, dlaczego w zasadzie ucząc się historii tak wiele poświęcamy tym epokom bardzo odległym? Zaczynamy od starożytności, a często już tej współczesnej polskiej czy europejskiej, światowej historii na te zagadnienia już brakuje czasu.
Nawet napisałem kiedyś o tym satyryczny tekst, że najczęściej powtarzanym zdaniem na polskich lekcjach historii w ciągu całej edukacji szkolnej jest: zacznijmy od Mezopotamii. Ale tak, do czego można wykorzystać memy w nauce historii? Cóż, prawdę mówiąc, jeżeli zostawimy nauczycielom wolną rękę, to skończy się to prawdopodobnie odrobinę żenującymi prezentacjami, w których nauczyciele albo w ogóle nie zrozumieją tego, jakie są memy obecnie popularne, albo po prostu spróbują włożyć na chłopski rozum, wywołując ciche jęki zażenowania wśród całej klasy. Ale tak myślę, że niestety na memach nie można oprzeć całej nauki, byłoby to za proste i za przyjemne, ale jakieś pokazanie jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego, podkreślenie jakiegoś paradoksu czy tam analogii za pomocą celnego mema na koniec lekcji, i myślę, że mogłoby odrobinę zwiększyć zainteresowanie tematem.
A czy myślisz, że inne dziedziny też odnalazłyby się w tym? Czy jakby na przykład tworzenie memów odnośnie biologii czy języka polskiego miałoby miejsce, żeby po prostu zachęcić uczniów do nauki?
Dobre pytanie. Niestety, może się, że 90%, zdecydowana większość memów, że tak powiem, przedmiotowych, jeżeli chodzi o właśnie przedmiot jak historia, biologia czy polski, jest zrozumiała dla przeciętnego absolwenta gimnazjum i nie wymaga wielkiego wysiłku intelektualnego, żeby je zrozumieć. Z kolei te 10% to już jest memy naprawdę hermetyczne, jak chociażby, porównując historycznie, to można tak porównać memy o kampanii wrześniowej do memów o rosyjskim etnologu Lwiegu Miłowie. Są to bardzo hermetyczne w każdym razie i wymagają o wiele większego wkładu i raczej zniechęcą uczniów, którzy za pomocą tych hermetycznych memów mieliby poznawać wymagane przedmioty, aniżeli zachęcić ich do głębszego wkopania się w ten temat.
No właśnie, powiedziałeś o hermetycznych memach. Czy to też nie jest jakiś taki element, który dość mocno zaczyna funkcjonować w internecie, że pojawiają się te hermetyczne żarty, które rozumie parę osób, i to też w jakiś sposób zachęca do poszerzania swojej wiedzy, bo dążę do tego, że żeby tworzyć memy, w zasadzie trzeba być bardzo wszechstronnym. Bo jeżeli skupimy się na tym jedynym elemencie, to trafimy tylko do tej małej garstki osób, które znają temat.
Tak, właśnie tutaj trzeba postawić, stoimy tutaj na rozdrożach. Po jednej stronie mamy memy dla mas, które w zasadzie oferują odpowiednik zwyczajnej, codziennej telewizji śniadaniowej. Bawią, ale nie wnoszą zbyt wiele do kultury, popkultury memowej. A z drugiej strony hermetyczne memy rozśmieszą znacznie mniejszą liczbę osób. Dosłownie kilka procent z tych memów dla mas, ale za to mogą być zdecydowanie wyższej jakości i bardziej apelować do swoich odbiorców.
Chciałbym jeszcze wrócić do tej Mezopotamii. Jak dobrze ją znasz? No i właśnie z czego to wynika? To takie zapętlanie, czy właściwie powtarzanie miejscowe tego programu nauczania, podstawy programowej.
Cóż, nie licząc pierwszych pierwszych lekcji o źródłach historycznych, Mezopotamia jest jednak początkiem takiej złagodzonej wersji historii dla przeciętnego ucznia polskiej szkoły, który, nie oszukujmy się, nie do końca interesuje się historią, poza może okazyjnie zasłuchaną piosenką Sabatonu albo opowieściami dziadka o stanie wojennym, ale tak. Mezopotamia, cóż, stanowi jakiś tam początek i od niego idziemy tą krętą ścieżką historii skupiającą się niestety na nazwach, nazwiskach, bitwach i różnych wydarzeniach, a nie rozumiejąc niestety do końca związków przyczynowo-skutkowych, które wynikając z jednej rzeczy powodowały drugą i kształtowały naszą historię przez ostatnie kilka tysięcy lat.
Chyba też w nauczaniu historii brakuje nieco tego społecznego aspektu, pomijającego wydarzenia, bitwy, władców, etc., a skupiającego się na tym, w jakich warunkach ludzie żyli i co było ich aspiracjami. Są te słynne żarty, że kiedyś to miałeś dobre życie, jak przeżyłeś 23 lata i zjadłeś gruszkę, a brakuje chyba tego chyba wnikliwego przyjrzenia się w tamtejsze warunki bytowe.
Prawdę mówiąc, chciałbym właśnie w programie szkolnym zobaczyć kilka godzin historii poświęconych na życie przeciętnego, zwyczajnego zjadacza chleba przez ten czas, co na przykład, co jedli Polacy od czasów Mieszka I przez Złoty Wiek Rzeczpospolitej, zabory, II wojny światową aż do dzisiaj, co się ubierali, jakie były ich najprostsze rozrywki, jakiej muzyki słuchali. Coś, co pozwoliłoby nam spojrzeć na historię przez oczy zwyczajnego człowieka, a nie tylko trony królów, pola bitew i karty dyplomatów.
Taką historię podejmuje Adam Leszczyński w Ludowej Historii Polski, chociaż on bardziej skupia się na tym, w jaki sposób chłopi byli ciemiężeni przez szlachtę. No jeszcze nie przebrnąłem przez całe
tę książkę dosłownie tomiszcze. Za półką, także planuję kiedyś jej przeczytanie w najbliższej przyszłości.
Tak, ale już sam początek i wizja tego, że w zasadzie ogromna grupa, ponad 90% społeczeństwa w pewnym momencie była we władaniu zaledwie garstki, przeciwko której trudno było się buntować, chociaż tutaj też zachodziły takie różne sytuacje jak palenie dworów, a z drugiej strony palenie chłopskich osad. Myślę, że poza memami, taką metodą na przyswajanie wiedzy historycznej w interesujący młodych ludzi sposób, powiedziałem to, jakbym sam miał lat 50. Też są formy wideo, powiedzmy taki TikTok. Ostatnio hitem w internecie był filmik, kiedy to żona pyta swojego męża: kochanie, jeśli mógłbyś się znaleźć w jakimkolwiek miejscu na świecie, pojechać gdziekolwiek albo z jakąkolwiek postacią historyczną, to gdzie byś pojechał i z kim? No i wtedy ten facet takim potężnym głosem odpowiada, że do Wiednia. W roku 1683 i chciałbym tam stać razem z Janem Sobieskim. A myślałam, że chciałbyś ze mną pojechać na Fidżi, ale ty nie jesteś 30 tysiącami kawalerzystów szarżujących po stoku na siły otomańskie, by rozerwać ich na kawałki. Więc metody są różne. Poszukajmy tych fajnych. No i chyba też do takiego spopularyzowania wiedzy historycznej nieco przyczyniają się kanały YouTube'owe, chociażby Historia bez cenzury Wojtka Drewniaka. Jaki jest twój stosunek do tego rodzaju dzieł?
Nie tylko mój, ale generalny stosunek polskiego środowiska, nie oszukujemy się, grup historycznych na Facebooku jest raczej lekceważący. Drewniak popularyzuje historię niemal do stopnia jej karykaturalnego uproszczenia, opierając się bardziej na prymitywnych instynktach. O wiele bardziej polecam zagraniczne kanały, bo bariera językowa w obecnych czasach jest praktycznie już nieistniejąca dzięki powszechnej znajomości angielskiego, a chociażby ekipa Indiego Naidela z kanałów The Great War i World War II oferuje o wiele bardziej złożone analizy, w tym obydwu wojen światowych, aniżeli pierwszych.
To ja jeszcze dorzucę swoje 3 grosze. Jeżeli macie wolne 8 godzin i znacie język angielski, to bardzo polecam Don Carlin's Hardcore History na Spotify. Tam jest na przykład podcast na temat budowy bomby atomowej trwające 6 godzin. Więc to jest taka kompleksowa lekcja historii z masą szczegółów, także jeżeli ktoś ma chwilę i zna bardzo dobrze angielski, to bardzo serdecznie polecam. I my też dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Ponewczyński, autor fanpage'a Historyczne Memy na Facebooku.
Dziękuję, polecam się i do zobaczenia. Do usłyszenia.
Niniejszym kończymy Strefę Popkultury. Za uwagę dziękuję Michał Makowski
i Marcin Barszcz. Do usłyszenia.